Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Witam Państwa i zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiaj podejmujemy temat serce człowieka w sercu Boga. Naszymi gośćmi w Krakowie są ojciec Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Witamy ojcze.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Ojciec Robert Więcek, dyrektor Krajowy Apostolstwa Modlitwy w Krakowie, papieska Światowa Sieć Modlitwy, dzisiaj tak to nazywamy, ale obu nazw jeszcze też można używać. Witam ojcze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I ojciec Marek Wójtowicz, rekolekcjonista, współpracownik Apostolstwa Modlitwy. Kłaniamy się ojcu.
Witam radiosłuchaczy.
Taki temat, który dzisiaj podejmujemy, serce człowieka w sercu Boga, no to nie przypadek, bo mamy przed sobą dwa potężne, ważne jubileusze. Proszę ojca Roberta może o to, żeby wprowadził nas w temat, powiedział, dlaczego takim tematem się dzisiaj zajmujemy.
Otóż dokładnie 100 lat temu, w 1921 roku, w Krakowie miała miejsce uroczystość konsekracji Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Kopernika. To jest pierwsze stulecie i w kilka dni po tej konsekracji odbyło się też poświęcenie narodu polskiego. Uczynił to ówczesny prymas Polski, poświęcenie narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Był to wyraz wdzięczności za wielkie wydarzenia, których staliśmy się wtedy uczestnikami.
Powiem szczerze, że tak, no, dla mnie nie jest to zaskoczeniem, bo wiedziałem od kilku dni o tych rozmowach, ale być może dla słuchaczy te dwa konteksty, o których ojciec wspomniał, i ten no, niezwykły jubileusz, który będziemy przeżywali, trochę taki, no jakby ukryty czy zakryty, może nie zdążył się jeszcze przebić. Mówię to też w kontekście w ogóle tajemnicy serca Pana Jezusa. Czy ojciec, czy ojcowie nie zauważają tego, że gdzieś to serce Pana Jezusa w tych teologicznych naszych rozważaniach no zeszło na dalszy plan?
Istotnie wydaje się, że gdzieś tam w tej naszej pracy duszpasterskiej ograniczyliśmy ten kult Serca Bożego do pierwszych piątków, do pierwszej komunii świętej związanych z tym pierwszych piątków. Gdzieś próbowało to robić apostolstwo modlitwy, które w swoim zadaniu, w swojej misji ma właśnie też krzewienie tegoż kultu. Tu już możemy się bić w piersi, my jezuici, którzy też w jakiś sposób gdzieś tam być może za mało głosimy tego Serca Bożego. Natomiast to jest właśnie piękna okazja do tego, żeby na powrót, na nowo jeszcze raz ożywić, dotknąć, w jakiś sposób może nawet reanimować to serce, w sensie nasze ludzkie serce, żeby ono jakoś tak bardziej przybliżyło się, przylgnęło do Serca Bożego.
Sam kult serca Pana Jezusa to jest tradycja no już kilkuset lat, stulecie to jest kontekst zawierzenia sercu Pana Jezusa i konsekracji Bazyliki Krakowskiej, Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jak to się zaczynało? Skąd w ogóle kult Pana Jezusa? Ja kojarzę świętą Marię Małgorzatę Alacoque, ale to chyba nie tylko ta święta jest związana z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
O, rzeczywiście tak. Jest bardzo wielu świętych w historii Kościoła, właściwie zaczynając od ojców Kościoła, to są ci pierwsi teologowie III, IV, V wieku, którzy mówili o przebitym boku Pana Jezusa i bardzo też podkreślali człowieczeństwo Pana Jezusa, to, że rzeczywiście Bóg stał się człowiekiem, a więc Pan Jezus miał też uczucia, smucił się, radował i w ten sposób też docierał do ludzkich serc przez swoją boską wrażliwość i oczywiście jest Bogiem i człowiekiem, i my czcimy ten wymiar człowieczeństwa w tajemnicy wcielenia. I to serce przemawiało bardzo do tych pierwszych wielkich teologów. Warto tutaj wspomnieć choćby świętego Augustyna. Właściwie jak czytam wyznania świętego Augustyna, to tam jest bardzo wiele o sercu człowieka, niespokojnym sercu człowieka, niespokojne serce, dopóki nie spocznie w Panu Bogu. I też to, co jest ciekawe u świętego Augustyna, że to serce ma też jakoś wymiar intelektualny, że nasza wiara jest też rozumna. To zawierzenie, powierzenie się Panu Bogu ma też wymiar racjonalny. Też warto wspomnieć świętego Hieronima, świętego Bazylego, a bliżej nas to jest choćby święty Bonaventura, który bardzo rozwinął refleksję o ranach Pana Jezusa. Też jest święta Gertruda. Także kiedy czytałem ostatnio, przygotowując komentarz do litanii na Świętego Serca Pana Jezusa, spotkałem bardzo piękne teksty też u świętej Katarzyny Sieneńskiej, a tak wprost mówiąca o sercu Pana Jezusa, i to należy do objawień prywatnych, to jest rzeczywiście święta Małgorzata Maria Alacoque. Ona urodziła się w 1647 roku, umiera w 1690. Gdy była młodą zakonnicą, wizytką, adorowała bardzo często w kaplicy Najświętszy Sakrament i 27 grudnia w 1673 roku ukazał jej się Pan Jezus, pokazał, wskazał na swoje serce i powiedział te słowa, że oto serce, które tak umiłowało świat, a jest zapomniane, spotyka go takie odrzucenie, zapomnienie, ludzie nie są wdzięczni za dar zbawienia. Właściwie to jest, można powiedzieć, samo centrum wiary chrześcijańskiej, otworzenie się na łaskę. Ważny jest też kontekst tych objawień, dlatego że wtedy działa biskup Janseniusz, który podkreśla bardzo taki rygoryzm moralny i też pewne podkreślenie transcendencji Pana Boga, że On jest oddalony od nas. My Go możemy chwalić, wielbić, ale tak z daleka. Tymczasem u świętej Małgorzaty Marii Alacoque jest też podkreślony wymiar eucharystyczny tego kultu i stąd na przykład Pan Jezus mówi, że tym zadośćuczynieniem za dar zbawienia i wynagrodzeniem za grzechy ludzi, za ich obojętność wobec Jego miłości, będzie częstsze przyjmowanie Komunii Świętej do serc i przede wszystkim podjęcie trudu nawrócenia, pokuty. I to, co stało się udziałem tej prostej zakonnicy, która jest pewna analogia, od razu o tym wspomnę, z historią świętej siostry Faustyny, że nie od razu te objawienia zostały uznane, rozpoznane przez Kościół i takim narzędziem, którym posłużył się Pan Bóg, żeby w pewnym sensie pomóc świętej Małgorzacie Marii Alacoque, był jezuita, młody jezuita, 32-letni wtedy, święty Klaudiusz La Colombière. On się urodził w 1641 roku, umiera w 1682 i on spowiedzi długiej, trwającej półtorej godziny, uznał, że rzeczywiście Pan Jezus świętej Małgorzacie Marii Alacoque się ukazuje. Sprawdził potem przez dłuższy czas jej posłuszeństwo, jej pokorę i przekazał jej przełożonym, że żeby otworzyli się na ten nowy dar. Kolejne objawienia świętej Małgorzacie Marii Alacoque, kolejne objawienie miało miejsce w 1675 roku i wtedy Pan Jezus domagał się ustanowienia święta Najświętszego Serca Pana Jezusa w oktawie Bożego Ciała. I tak rzeczywiście to się stało, ale trzeba było na to czekać dość długo, bo w Kościele to zostało uznane to święto w 1856 roku w niektórych diecezjach we Francji, także w Polsce w 1765, a na cały Kościół zostało rozszerzone dopiero przez Leona XIII w 1899 roku. Leon XIII, papież, napisał encyklikę Annum Sacrum i wtedy wyraził takie życzenie, żeby całą ludzkość oddać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i niejako uznał, że Pan Jezus jest Panem wszystkich, także tych, którzy odeszli od Kościoła, czy są niewierzący. On zbawił każdego człowieka. I tutaj to jest taki wymiar też powszechności zbawienia, katolickości też tego doświadczenia kultu serca Pana Jezusa. A wracając do świętej Małgorzaty Marii Alacoque, która, jak wspomniałem, żyła dłużej od Klaudiusza La Colombiera, to była, można powiedzieć, taka mistyczna też przyjaźń pomiędzy nimi, bo rzeczywiście dla świętej Małgorzaty z tym jej doświadczeniem mistycznym święty Klaudiusz La Colombier był ogromną pomocą i kiedy święty Klaudiusz został wysłany do Anglii, przebywał w Londynie, u księżnej Yorku był takim kapelanem, to kiedy odprawiał rekolekcje swoje ignacjańskie, 30-dniowe czy tygodniowe, to wtedy notował sobie w swoim dzienniku duchowym i tam jest bardzo wiele cytatów wprost od świętej Małgorzaty Marii Alacoque. I kiedy wrócił schorowany do Francji, niedługo potem zmarł, a święta Małgorzata miała jeszcze kolejne jedno, drugie objawienie, które zostało już wtedy przyjęte we wspólnocie sióstr najpierw wizytek, bo tam świętowano uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Też zaczęły powstawać obrazy, a taki rozkwit kultu nastąpił po rewolucji francuskiej w pierwszej połowie już XIX wieku. A takim owocem tego ożywienia też religijnego, jakie nastąpiło we Francji po tym ogromnym takim kulturowym, politycznym załamaniu, było pragnienie zbudowania Bazyliki Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w Paryżu na Montmartre. Budowano ją ponad 40 lat, bo została konsekrowana w 1919 roku. I dodam, że od tego czasu trwa tam nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. To warto podkreślić, że kult serca Pana Jezusa jest ściśle związany też z tajemnicą Eucharystii. To może tyle.
Dziękuję. Tak kojarzy mi się też to, o czym była mowa już w telewizji. Jeden ze słuchaczy tak trochę z takim rozrzewnieniem, z pewnym wyrzutem też powiedział o tym, że obraz serca Pana Jezusa, który był widoczny w kościołach, został zastąpiony przez obraz Bożego Miłosierdzia, czy Miłosierdzia Bożego, bo też różne zarzuty czynią, że zmieniamy tę nazwę. Ja chciałbym ojców zapytać, dzisiaj mamy XXI wiek, 2021 rok, czy te dwa obrazy, te dwa spojrzenia na tego samego przecież Pana Jezusa się jakoś wykluczają?
Oczywiście, że się nie wykluczają, wręcz przeciwnie, są integralne i ze sobą w pełni związane. Tutaj chciałbym może podkreślić jedną rzecz, która wydaje mi się jest dosyć ważna, o czym w naszym spotkaniu telewizyjnym mówił ojciec Robert, który sporo miejsc i kościołów odwiedził po rozpoczęciu pracy jako dyrektor apostolstwa modlitwy w Polsce. I to, co mówi i często o tym powtarza, to to, że obrazy serca Pana Jezusa w tym wymiarze takim tradycyjnym, które znamy, które są z nami obecne już od dziesięcioleci, te obrazy są i są czczone i są zadbane. To nie jest tak, że ten kult i troska o to wyobrażenie tradycyjne serca Pana Jezusa gdzieś zanikło. To jak gdyby jedna ważna rzecz. A druga to to, że obraz Bożego Miłosierdzia, co warto tutaj przypomnieć, jest przecież, dotyczy rzeczywistości stosunkowo nowej, jeżeli chodzi o historię Kościoła. Kult serca Pana Jezusa, tak jak mówiliśmy, jak mówił ojciec Marek przed chwilą, to jest XVII wiek, a przecież siostra Faustyna, no to są jeszcze lata zupełnie nam bliskie, prawda? Więc jest różnica spora i wyobrażenie Pana Jezusa Miłosiernego, to jeszcze malowane przez Pana Hyłę i później wszystkie jego kopie, no są bliższe naszej epoce, zatem nie mogły istnieć wtedy, kiedy malowano obraz serca Pana Jezusa według tego pierwotnego wzorca. Ale to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, zresztą o czym ojciec też przed chwileczką powiedział, mamy do czynienia z tym samym Panem Jezusem. Ja myślę, że to jest też ważne, że kiedy mówimy o kulcie serca, to nie mówimy o kulcie jakiegoś jednego elementu, części człowieka. Mówimy o osobie Jezusa Chrystusa. To jest ważne. Osobie Jezusa Chrystusa, która pała miłością do wszystkich ludzi. I kiedy patrzymy na obraz Bożego Miłosierdzia, co widzimy? Widzimy, że promienie te one wychodzą z serca, nie skądinąd. A zatem centrum tego obrazu jest również serce Pana Jezusa. I trudno nie dopatrywać się tutaj absolutnej koherencji. To nie są żadne wykluczające się rzeczy, nie są dwa różne kulty. Często nawet mówi się, że kult serca, kult miłosierdzia Bożego, to jest konsekwencja kultu serca Pana Jezusa. To jest to samo źródło. Tyle, że narodził się trochę w innej epoce, bo ludzie zaczynali potrzebować, no społeczeństwo się zmienia, ewoluuje i czasem też Pan Jezus posługuje się różnymi osobami, w tym wypadku siostrą Faustyną, żeby na współczesne czasy dać człowiekowi inną informację w języku, który ten człowiek jest w stanie lepiej zrozumieć być może niż informacje sprzed dwóch czy trzech wieków. I tak myślę stało się w wypadku akurat obrazu Bożego Miłosierdzia, który dzisiaj przemawia do całego świata. Ja miałem okazję być w różnych miejscach na świecie i powiem, zdumiewające jest to, czy to jest w Australii, czy to jest w Indiach, czy to jest w Afryce. Wszędzie obraz Bożego Miłosierdzia jest w kościołach. Czyli to jest, i to nie jest polski obraz, to jest obraz uniwersalny, tak jak uniwersalnym obrazem był obraz serca Pana Jezusa. Myślę, że te dwie rzeczy są absolutnie nierozdzielne. Mówimy o jednym sercu, o jednym miłosierdziu, jednego Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga, który przecież jest centrum i sensem naszego życia.
Dziękuję bardzo.
Tak.
Mamy ktoś...
Ja mogę to powiedzieć.
Bardzo proszę, ojcze.
Proszę. Ja mam przed sobą parę cytatów z siostry Faustyny, z dzienniczka. No, pisze na przykład w numerze 104, właściwie parafrazując psalm 131. Tulę się do serca Boga jak niemowlę do piersi matki. Patrzę na wszystko innym wzrokiem. Świadoma jestem tego, co Pan dokonał jednym słowem w mej duszy, tym żyję. Na wspomnienie przyszłej męki dreszcz mnie przenika. Nie wierzyłam, że można tak cierpieć, gdybym sama nie przeszła tego. Jest cierpienie na wskroś duchowe. I mówi o ranie serca Jezusowego. Pisze tak w numerze 145. Bywają zaatakowania, gdzie dusza nie ma czasu ani na zastanowienie, ani na zasięgnięcie rady, ani na nic. W ten czas trzeba walczyć na śmierć i życie. Czasami jest dobrze uciec się do rany serca Jezusowego, nie odpowiadając ani jednego słowa. Tym samym nieprzyjaciel już jest zwyciężony. Tak jak Pan Jezus przed Piłatem. Czy akt strzelisty, to jest numer 162. Spocznij Jezu w sercu moim. To wyraża właściwie kwintesencję też kultu serca Pana Jezusa, który praktykowała się święta siostra Faustyna. Przecież jej spowiednikiem był ojciec Józef Andrasz, obok księdza Michała Sopoćki, błogosławionego, a ojciec Andrasz był, pracował w redakcji Posłańca Serca Pana Jezusa w Krakowie i bardzo szerzył też kult serca Pana Jezusa. On też przygotował akt oddania rodzin sercu Jezusa w 1951 roku.
Przygotowujemy się do jubileuszu podwójnego, czyli 100 lat konsekracji Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie i stulecie oddania narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. To też okazja do tego, z jednej strony, żeby coś sobie przypomnieć i o tym też mówimy dzisiaj, a z drugiej strony, żeby jakoś na nowo ruszyć, na nowo to serce nasze, a przez to i miłość do serca Pana Jezusa w sobie rozpalić. Żeby z kolei to zrobić, tak mi się wydaje przynajmniej, no to trzeba wiedzieć, o co chodzi. My tak mówimy też jako kapłani, no wiemy, o co chodzi i bez słów, bez zbędnych wprowadzeń możemy powiedzieć, czym jest kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w takiej pigułce, ale myślę, że warto to powiedzieć raz jeszcze. Może być pośród słuchaczy ktoś, kto nie słyszał jeszcze o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ojcze Robercie, chciałbym zapytać, no, czym jest ten kult? Na czym on polega? O co chodzi w tym kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa?
To, co najważniejsze, to jest to, że to jest kult osoby, kult Chrystusa, Słowa Wcielonego i Słowa, które zbawia. Wszystko to się odbywa w Duchu Świętym. To jest wszystko tak mądrze. To...
Ojcze, jest jakiś problem z mikrofonem? Może spróbować...
Może. Jeszcze raz. Ten kult Serca Bożego...
Halo. Inne mikrofony, czy działają normalnie, ojcowie?
Czy słyszymy? Nie słychać?
Tak.
Jest jakiś...
Ja mówię to.
Problem, coś się dzieje. Spróbujemy zaraz się połączyć, dobrze?
Dobrze.
Za 5 minut godzina 22, trwają rozmowy niedokończone. Temat serce człowieka w sercu Boga. Ojciec Robert rozpoczął na temat tej aktualności kultu serca Pana Jezusa i tego, czym w ogóle ten kult jest.
Czyli kult serca Bożego w swojej istocie mówi nam o miłości Pana Boga. O tym, że Bóg daje nam się całkowicie w swoim sercu, czy poprzez swoje serce, które kontemplujemy. Miłość, która jest bardzo konkretna, bardzo wyraźna. Mówią o tym obrazy biblijne, na przykład dobrego Samarytanina, ojca, który przyjmuje syna marnotrawnego. Jest to serce, do którego my chcemy przylgnąć, do którego chcemy się przytulić, tak jak cytował przed chwilą ojciec Marek, fragment dzienniczka, czyli ten psalm 131, że po prostu przytulamy się do serca, tak jak dziecko przytula się do piersi, do serca matki, po to, żeby się uspokoić, po to, żeby wyczuć rytm tego serca, po to, żeby się nasycić tym pokojem, które z niego płynie. Na nasze czasy aktualne, bo jest to serce, które jest też sercem człowieka, Pan Jezus był i Bogiem, i człowiekiem. A więc kiedy wpatrujemy się w to serce, kontemplujemy to serce, czcimy to serce, to uczymy się też naszego człowieczeństwa. Przecież od Niego się możemy tego nauczyć, a na nasze czasy warto odnowić pojęcie człowieczeństwa, bycia człowiekiem, bycia tym, który potrafi oddać życie za drugiego, dla drugiego w swojej służbie, w tym, co robi dla innych. Tak więc serce, kult serca Bożego, tak jak wspominaliśmy już w telewizji, w tej naszej rozmowie, tak jak to wspominał ojciec Leszek, jest bardzo dający nam taką perspektywę otwarcia się na te pragnienia, które są w sercach ludzi, w sercach ludzi młodych, w sercach ludzi, którzy są otwarci na to, żeby służyć, na to, żeby dawać, w sercach wrażliwych, które wbrew pozorom tego, co się mówi na zewnątrz, czy gdziekolwiek indziej, wbrew pozorom one biją dla drugiego człowieka, chcą służyć, no takie słowo powiedzmy bardzo religijne, ale chcą służyć, chcą siebie dawać w tym, co mogą. Myślę, że ten kult serca Bożego jest taką szansą dla nas, dla naszego świata, dla młodych tego świata, dla wszystkich, też dla kapłanów, dla wiernych, w tym, żebyśmy potrafili odkryć, że w Panu Bogu jest źródło naszego życia. Jan Paweł II, jak napisał pierwszą encyklikę, to ujął tam mniej więcej tak: człowiek nie może żyć bez miłości, człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Jestem przekonany, że takie odnowienie tegoż kultu serca Bożego właśnie jest niczym innym jak przypomnieniem sobie o tej miłości, no bez której nie możemy żyć.
Kult serca Pana Jezusa to pierwsze piątki miesiąca. Dlaczego pierwsze piątki miesiąca i na czym one mają polegać?
No, to jest dlatego, że w piątki w ogóle przypominamy sobie mękę Pana Jezusa, Jego śmierć na krzyżu, a więc samo centrum odkupienia. I żeby czerpać z tego źródła, bo z przebitego serca Jezusa wypłynęły krew i woda. I ojcowie Kościoła, teologowie zawsze interpretowali, że to są sakramenty Kościoła, które nas odnawiają. To jest spowiedź, kiedy pokutujemy, kiedy się nawracamy, kiedy wyznajemy nasze grzechy, a krew to jest ofiara Pana Jezusa. Tą krwią jesteśmy obmyci, tą krwią zostaliśmy odkupieni i tutaj doświadczamy, że zbawienie jest łaską. To, co już ojciec Robert powiedział, że w centrum tego kultu jest rzeczywistość miłości. I tutaj trzeba też widzieć źródło, to najgłębsze miłości, czyli Trójcę Świętą. Ktoś napisał, że wchodzimy do wnętrza życia Boga przez otwartą ranę w boku Jego Syna. I tej miłości uczymy się od Pana Boga przy Panu Jezusie. Jest taka piękna rozmowa w ćwiczeniach duchownych świętego Ignacego w pierwszym tygodniu, kiedy jest ten etap nawrócenia, odnowienia w miłości, powrotu do tej pierwszej miłości, miłości, która jest żarliwa, która nie jest zapomnieniem o Panu Bogu. I święty Ignacy podpowiada trzy pytania: co uczyniłem dla Chrystusa, co dla Niego dzisiaj czynię i co pragnę uczynić. Więc ten kult też jest bardzo związany z tymi najgłębszymi pragnieniami człowieka, tak jak cytował przed chwilą Redemptor Hominis ojciec Robert, bez miłości człowiek nie może żyć, a to doświadczenie ludzkiej miłości jest często ograniczone, ułomne. Zdajemy sobie sprawę, jak niestałe jest ludzkie serce i stąd psalmista, modlimy się za psalmistą w psalmie 51, stwórz o Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. To Pan Bóg nas odnawia, Asyria, tak jak to widzieli też prorocy, Ezechiel choćby, w tej zapowiedzi, że Pan Bóg da nam serca nowe, nie serca z kamienia, ale serca z ciała. I chodzi, już tak patrząc na perspektywę całej historii zbawienia, chodzi o wierność Panu Bogu. Bardzo pięknie to wyjaśnił w encyklice Auretis Aquas, napisanej w 1956 roku Ojciec Święty Pius XII. To jest dokument, myślę, do którego warto powracać, bo jako zbiera doświadczenie prawie 300 lat trwającego kultu serca Pana Jezusa, mówi o pewnych brakach, przerostach, na przykład pewnej uczuciowości, czy skupianiu się właśnie tylko na tym materialnym sercu, zapominając o osobie Pana Jezusa, ale bardzo pięknie tam Pius XII wskazał na teksty i ze Starego Testamentu, i z Nowego Testamentu, nauczania Kościoła i mówił, jak ten kult serca Pana Jezusa jest aktualny także dzisiaj, kiedy Europa już wtedy w połowie XX wieku przeżywała pewien kryzys po doświadczeniach pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej. Te serca były rzeczywiście bardzo niespokojne i to już o tym też pisał w encyklice Annum Sacrum Leon XIII, że lekarstwem na niedolę świata, zagubienie świata, chaos, jaki panuje w świecie, także kulturowy, polityczny, jest właśnie serce Pana Jezusa, które nas skupia, które nas jednoczy, tak jak modlimy się w litanii do serca Pana Jezusa, że źródło i zjednoczenie serc wszystkich. I tego zjednoczenia, myślę, także dzisiaj w Polsce bardzo potrzebujemy. I kiedy, tylko wtedy, kiedy będziemy wracać do źródła, pod krzyż i wchodzimy dzisiaj w niedzielę palmową, w Wielki Tydzień, to tam, kiedy wsłuchamy się w to bicie serca Pana Jezusa, które do końca nas umiłowało, to my takiej miłości ofiarnej może troszkę się nauczymy i będziemy nawzajem też dla siebie lepsi, bardziej wrażliwi, bardziej otwarci, bardziej nawzajem się kochający. I to dokonuje się i tu też w tej wspomnianej encyklice Auretis Aquas Piusa XII. To dotyczy także Kościoła, który się odnawia w tym powrocie do serca Jezusa, do źródła, jako mistyczne ciało Chrystusa.
Takim elementem... Bardzo proszę, Ojcze.
Bo ja tutaj chciałbym troszeczkę wyprostować trochę, bo tak, kiedy mówimy o tym kulcie serca Bożego, to pada właściwie cały czas ten pierwszy piątek miesiąca, pierwsze piątki miesiąca. Ja przeczytałem tak dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii z 2001 roku i tutaj bardzo mnie zaciekawiło to, że pośród form nabożeństwa do serca Pana Jezusa, do serca Zbawiciela, to dyrektorium na pierwszym miejscu wymienia poświęcenie temuż sercu, na drugim miejscu wymienia wynagrodzenie. Wydaje mi się, że właśnie te dwa elementy są bardzo ważne i są najważniejsze, bo potem podjęcie praktyk dziewięciu piątków, czy też, podjęcie też godziny świętej, czy odmawianie litanii Najświętszego Serca Pana Jezusa jest naprawdę owocem tego osobistego poświęcenia, poświęcenia rodziny, poświęcenia, powiedzmy, danego kraju i jednocześnie podjęcia trudu wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Czyli chciałbym, nie, że to jest złe, tylko że troszeczkę redukujące, jeżeli myślimy tylko o kulcie Bożym w kategoriach pierwszych piątków miesiąca. Bo gdzieś tam też mówiliśmy w telewizji, że czasami jest tak, że jak się skończą pierwsze piątki miesiąca, to dzieci przestają chodzić do spowiedzi i następny raz spotykają się z Jezusem Miłosiernym w sakramencie pojednania przed bierzmowaniem. To tak tylko w kwestii pewnego do powiedzenia.
Bardzo dziękuję. Właśnie do tego chciałem też nawiązać, ponieważ takie doświadczenie, może nie tyle, że taki długi czas, ale gdzieś ta atrakcyjność kultu serca Pana Jezusa dla dzieci kończy się po odprawieniu tych dziewięciu piątków. I no, co zrobić, czy co jest takim najważniejszym wyzwaniem, zadaniem, jakąś ideą, by kult serca Pana Jezusa też był obecny, czy to w życiu młodego człowieka, który też, no, przecież ma tę świadomość, czym jest Pan Jezus, Jego serce i te wszystkie tajemnice i walory, które w tym sercu są i z tego serca płyną. Więc co zrobić, by ten kult był również obecny i w młodym pokoleniu, i później w naszym życiu dojrzałym, dorosłym?
No, czy to ja troszeczkę pociągnę ten temat, to znaczy, kiedy zaczęto już, papieże zaczęli mówić o kulcie serca Bożego tak oficjalnie w dokumentach, no to właśnie padło, Pius XI wyraźnie powiedział, że osobiste poświęcenie się sercu Pana Jezusa jest pierwszym krokiem podstawowym, fundamentalnym. Natomiast potem, już przekazując dalej, mówi, że wtedy, kiedy rodzina się cała poświęci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, wtedy jest takie środowisko rodzinne, które mocą sakramentu małżeństwa jednocześnie się syci tym doświadczeniem serca Bożego, czyli człowieczeństwa i bóstwa Pana Jezusa. Znam takie rodziny, które się poświęciły sercu Bożemu, codziennie odmawiają modlitwę poświęcenia razem, jako rodzina, czyli małżeństwo, czyli małżonkowie, rodzice, dzieci, razem się modlą i z tego wypływa ich pragnienie. Nie, tylko już tam pierwsze piątki dawno porobili, a teraz po prostu kontynuują. Piątek jest specjalnym dniem. Piątek jest dla niej takim, znaczy to nie, że wywyższaniem, idą do pracy normalnie, ale wiedzą, dzieci nawet wiedzą małe, że piątek jest szczególnym dniem, że się spotykamy razem, że będziemy ponawiać akt takiego poświęcenia się sercu Bożemu. I to myślę, że w klimacie rodziny później będzie miało też owoce w naszym doświadczeniu, jak przekazywać to młodym. Bo jeśli rodzice nie pokażą dzieciom, że można temu sercu zaufać, że można do tego serca przylgnąć, no to potem będzie trudno cokolwiek powiedzieć młodym, którzy mają swoje myślenie, no, bo są w swoim świecie, w swojej pewnej kulturze, nie tylko że wychowywani, ale też przejmujący pewną kulturę. Ale znowu, nawracam tutaj do tego, co już mówiliśmy, do tej niebywałej wrażliwości młodych ludzi, którzy widzą, którzy szukają autorytetu, którzy szukają autentyczności, którzy szukają prostoty. To nabożeństwo jest dla mnie iście proste, autentyczne i naprawdę pokazujące niesamowitą wrażliwość Pana Boga względem człowieka.
Niewiele ponad tydzień temu, ojcze Leszku, bardzo proszę.
Jeśli można, dorzuciłbym tylko to, że rzeczywiście dzisiaj myślę, że nowym językiem kultu serca Pana Jezusa do młodych ludzi musi być ich język. Ten język oczywiście ewoluuje, bo ewoluuje cały świat. Zmienia się jego struktura, zmieniają się narzędzia, którymi się na co dzień posługujemy. Ale w młodych ludziach właściwie nie zmienia się jedna rzecz. Młody człowiek chyba ma ten atut w sobie, że zawsze chce coś zrobić dla innych. Wielu młodych ludzi decyduje się na różnego rodzaju akcje pomocowe, prace w hospicjach, w różnych domach pomocy, pomagania osobom starszym. Część decyduje się na wyjazd, na jakieś misje, na jakieś różnego rodzaju programy charytatywne. A zatem w młodych ludziach drzemie niesamowita energia dawania, robienia czegoś dla drugiego. Ona może nie zawsze pływa tylko i wyłącznie z pobudek religijnych, bo te potrzeby mają także osoby, które nie deklarują się za zbyt głęboko wierzące. Ale co to oznacza? To oznacza, że jeśli w młodych ludziach takie coś jest, a ja pracuję ze studentami i mogę to z całą mocą potwierdzić, że młodzi ludzie mają wiele wspaniałych pomysłów i pragnień. One są może czasem nawet bardziej utopijne niż możliwe do zrealizowania, ale one są. A jeżeli tak jest, to przecież cóż trudnego połączyć te wielkie pragnienia młodych ludzi, tę ich olbrzymią energię z tym, czym jest właściwie Boże Serce. Czym jest Boże Serce? I ten cały kult jest dawaniem siebie Jezusa ludziom i zarazem otwieraniem ludzi nadawanie się innym. To jest to, o czym mówił ojciec Robert wcześniej, ten aspekt poświęcenia. Poświęcenia się sercu, ale też poświęcenia swojego życia być może na służbę drugiego człowieka. I to jest, myślę, taki kierunek, w którym dzisiaj realizacja praktyczna kultu Bożego Serca, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy, no mówię, posługują się może innymi technikami niż ludzie, którzy urodzili się 30, 50 czy 100 lat temu, prawda? Bo świat się trochę zmienił, to zmieniły się też technologie. Może właśnie w tym duchu potrzeba nałożenia tego pragnienia dobra, pragnienia pomocy, pragnienia jakiejś działalności społecznej, charytatywnej, połączenia z tym zaproszeniem Jezusa, przyjdźcie do mnie i znajdziecie ukojenie, prawda? Znajdziecie rozwiązanie, znajdziecie wypełnienie tych waszych pragnień. Także misja ewangelizacyjna poprzez to promieniowanie Bożego Serca może być tutaj niezwykle ważna wobec ludzi młodych.
Ja jeszcze bym dodał, tak jak słucham teraz ojca Leszka, przychodzi mi na myśl choćby Carlo Acutis, niedawno beatyfikowany młody Włoch, który mieszkał w Mediolanie, i rodzice potem wspominali, że byli zdziwieni, jak wiele osób przyszło na jego pogrzeb, bo on kiedy szedł do szkoły, to przekazywał kanapki, bułki bezdomnym, chodził do przytuliska, chodził do domu starców, pomagał, jednocześnie prowadził strony eucharystyczne, strony o cudach eucharystycznych w internecie, grał w piłkę, grał na saksofonie, pełen życia, i to był no, święty chłopak, co tydzień spowiadający się, przystępujący do komunii świętej. Był zaprzyjaźniony z Panem Jezusem, o tym mówiłem w pierwszej części w telewizji Trwam, że w tym kulcie serca Pana Jezusa chodzi o tę bliskość z Panem Jezusem.
Myślę jeszcze, jeśli ja mogę z kolei teraz dodać tego, co mówi ojciec Marek, myślę, że tego typu postawy, rzeczywiście, bo to jest wyjątkowa postać. Nawet informatycy mówią, że bardzo chcieliby mieć takiego patrona, prawda? No, to jest człowiek z współczesnych czasów, młody człowiek. Ale to, co jest fantastyczne, to tego typu przekłady są także wskazaniem, że nie wszyscy na tym złym świecie sekularyzowanym, zmaterializowanym, gdzie wyścig szczurów trwa o jak najlepsze miejsce, gdzie wszyscy biją się o dobre miejsca, dobre płace, gdzie istnieje jakieś takie bardzo niezdrowe, bardzo mocne współzawodnictwo we wszystkim, okazuje się, że nie wszyscy żyją tylko tym, żeby wygrać z drugim, że niektórzy dla drugiego chcą także oddać siebie, chcą mu służyć. I to jest w młodych ludziach i to jest naprawdę niezwykła energia do wyzyskania. Gdyby w to wszystko włączyć i rodziców, i wychowawców, no i tych wszystkich, którzy mają do czynienia pośrednio z młodymi ludźmi, myślę, że moglibyśmy naprawdę kształtować fantastyczne postawy, które idą pod prąd temu, co jest związane z tą dramatyczną sekularyzacją, materializacją dzisiejszego świata. To wołanie o sprawiedliwość Bożą, o to, żeby pokazać, że jest coś więcej niż materialne wartości, niż człowiek, który tylko i wyłącznie szuka swojego dobrobytu, swojego ja, który stoi w opozycji do tych hedonistycznych, także bardzo mocno lansowanych, bo one napędzają gospodarkę i wiele firm, tych hedonistycznych postaw. Dla mnie, ja pierwszy, ja w centrum. Nie, to nie jest ta postawa. Postawa bycia dla drugiego. I tutaj właśnie myślę, że wpatrywanie się w ten ideał Bożego Serca, serca, które się dzieli miłością, Jezusa, który dzieli się tym, co właściwie ma największego i jedynego, ale się dzieli. A miłość potrafi się dzielić wiele razy i nigdy jej nie ubywa. I to jest ten fenomen, który, myślę, w kulcie Bożego Serca możemy dzisiaj na te czasy wyzyskać.
Bardzo dziękuję. Mówimy też w kontekście roku świętego Józefa, roku rodziny Amoris Laetitia. 19 marca ten rok rodziny się rozpoczął dzięki też inicjatywie Ojca Świętego Franciszka. Ojcowie wspomnieli o poszczególnych stanach, tak bym powiedział, przykładach. Też o rodzinie była już mowa, ale jaką nadzieję rodzina czy małżeństwo, ale w dalszym patrzeniu też cała rodzina, jaką nadzieję, jakie inspiracje może znaleźć w sercu Pana Jezusa?
No, ja myślę, że kiedy rodzina modli się razem, kiedy w czerwcu choćby w rodzinie odmawia się litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ja mam takie doświadczenie. Przyznam, że nie wszystkie te wezwania rozumiałem, ale one gdzieś mikały w moje serce, jakoś mnie kształtowały. Więc myślę, że też takie miejsce na modlitwę w rodzinie, nieraz to nawet spowiadając, podpowiadam, żeby był taki kącik, gdzie jest święty obraz, choćby właśnie z Panem Jezusem, z sercem Pana Jezusa, czy świętej rodziny, żeby to miejsce jako skupiało całą rodzinę, żeby ten czas dla Pana Boga był poświęcony. I kiedy będzie ta wspólna modlitwa, parę razy miałem okazję uczestniczyć w rekolekcjach kościoła domowego i to te małżeństwa, te rodziny to mówili właśnie o tym, jak to owocuje, kiedy jest wspólna modlitwa, kiedy jest to sięganie do źródła, kiedy jest zgłębianie Słowa Bożego, kiedy jest też regularna Eucharystia co niedzielę, kiedy rzeczywiście w rodzinie te osoby, ojciec, mama, dzieci starają się, żeby Pan Bóg był na pierwszym miejscu, to wtedy ta rodzina oddycha taką Bożą atmosferą i tam jest miejsce też na życie ofiarne, a nie ma prawdziwego szczęścia, radości bez trudu, bez ofiary. I myślę, że też jeśli chodzi o to młode pokolenie, to czasem trzeba ich też uczyć tej ofiarności, otwartości na innych, tego zapominania o sobie, ale przykład idzie zawsze z góry, myślę, od rodziców, na ile oni są otwarci. Ojciec wspomniał o świętym Józefie i o tym roku też rodziny. Ja przeczytałem list ojca świętego Franciszka o świętym Józefie i on tam bardzo podkreślił czułość świętego Józefa wobec Pana Jezusa i tej czułości Syn Boży uczył się od świętego Józefa. Tak jak jeszcze tu nie powiedzieliśmy o sercu Maryi, też od jej wrażliwości kobiety uczył się Pan Jezus i to widzimy potem w Ewangeliach, w jego stylu spotykania się, jak choćby to spotkanie z Samarytanką, czy z kobietą grzeszną, cudzołożną, czy z innymi postaciami chorymi, to tej wrażliwości, wracając do rodziny, no możemy uczyć się od świętej rodziny i to dobrze się składa, że jest i rok świętego Józefa i właśnie rok rodziny, żebyśmy no, skupili się na tym, co najważniejsze, co buduje, kiedy no, przeżywamy w świecie kryzys rodziny, kiedy pewne rzeczy chce się tak na siłę przerobić na inne jakieś modele, a ten Boży model, tak jak Pan Bóg go pomyślał, żeby była matka, żeby był ojciec, żeby dzieci miały kochających rodziców, żeby od nich uczyły się właśnie tej miłości i zapominania o sobie, miłości ofiarnej.
Jeśli już mowa o miłości, warto w tym kontekście chyba powiedzieć o takim terminie, który ukuł no, wielki adorator kultu serca Pana Jezusa, papież Paweł VI, który zresztą także napisał piękne listy apostolskie dotyczące kultu serca Pana Jezusa w 1956 roku. On ukuł takie sformułowanie cywilizacji miłości, które fantastycznie zostało później rozbudowane w pontyfikacie Jana Pawła II, gdzie właśnie rodzina, właśnie człowiek i to dawanie się nawzajem kobiety, mężczyzny, a później także temu, co jest owocem tej miłości, czyli ich dzieciom, najlepiej się realizuje w tej podstawowej komórce społecznej, tam, gdzie można przekazać właściwie wszystkie dobre wartości, ale można też czasem zapomnieć o ich przekazaniu, jeśli rodzina, rodzice zwłaszcza, zajmują się czym innym niż dziećmi na pierwszym planie, jeśli zajmują się sobą, swoją karierą, z budowaniem materialnych struktur tego życia, co też oczywiście jest ważne, ale zapominają o tym, co jest najważniejsze, no może być problem z wcieleniem tej prawdziwej miłości w życie. I o tym właśnie bardzo mocno mówił Jan Paweł II, który podejmował te myśli Pawła VI, który mówił, że cywilizacja miłości musi się opierać na czterech zasadach. Pierwszeństwa osoby nad rzeczą, etyki nad techniką, opcji być nad opcją mieć, no i miłosierdzia nad sprawiedliwością. I myślę, że to jest coś, co znakomicie wpisuje się dzisiaj w te potrzeby każdej rodziny, która powinna być kolebką, źródłem i szczytem miłości w tym świecie. A zatem pierwszeństwo osoby nad rzeczą, etyki nad techniką, opcji być nad mieć i miłosierdzia nad sprawiedliwością.
Bardzo dziękuję. 22 minuty po 22:00 trwają rozmowy niedokończone. Serce człowieka w sercu Boga. Naszymi gośćmi są ojcowie jezuici, ojciec Leszek Gęsiak, ojciec Robert Więcek i ojciec Marek Wójtowicz. Zapraszam Państwa do telefonowania, do współtworzenia czasu tych rozmów, do refleksji, też do pytań. Numery telefonów do naszego studia są następujące. Dla mieszkających w północnej części Polski, do Łodzi włącznie, 56 655 23 55. W części południowej 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. I dla słuchaczy spoza granic Polski dwa numery 48 56 to kierunkowy do Polski i do Torunia i dwa numery 655 23 33 i 655 23 66.
Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według serca Twego. Ty, który pocieszasz serca strapione, weź nasze kamienne, a daj nam wcielone. Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według serca Twego. Ty, który pocieszasz serca strapione, weź nasze kamienne, a swoje wcielone.
uczyń serca nasze według serca Twe.
Radio Maria, prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, szczęść Boże.
Magdalena z Krakowa.
Witamy.
Pozdrawiam wszystkich ojców, ojca prowadzącego i oczywiście prelegentów. Słucham z uwagą. Ja mam to wielkie szczęście, że jestem całe życie od dzieciństwa związana z Bazyliką Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie i chciałam się podzielić takim świadectwem, tu nawiązując do wielu wątków, które usłyszałam. Może najpierw o tym, że rodzina jest tym zaczynem, które nasze serca kształtuje, prowadząc oczywiście do serca Jezusa. To u nas moja mama prowadziła nas dosłownie od dzieciństwa z siostrą do Bazyliki i potem już w czasach licealnych obie chodziłyśmy i na te pierwsze piątki. Ale powiem, że właśnie mój spowiednik i właściwie taki mój przewodnik duchowy wskazywał wtedy, w tych latach 60. na kult serca Jezusowego właśnie poprzez zadawanie mi w pokucie litanie do serca Jezusowego. Potem mama zaprowadziła mnie do wspólnoty akademickiej w tych latach 70., więc tu również wzrastała ta moja duchowość do tego stopnia, że ona pęczniała ilościowo. Tak jak tutaj ojciec wspomniał, że myśmy jako ten młody dynamit chcieli coś zrobić więcej, a więc oczywiście to były inne czasy komunistyczne, nie wolno było jawnie budować kaplic, ale myśmy pod bazyliką tą kaplicę jednak utworzyli i również ta nasza wspólnota się rozrasta do 700 osób, więc potem już trzeba było następne pomieszczenia dokooptować. Bazylice, potem zabierałam sakrament małżeństwa, chrzciłam moją córkę i potem chodziłyśmy już trzema pokoleniami na Eucharystię i widziałam, jak tam moja mała dziewczynka wzrasta bardzo duchowo przez to, że babcia i ja dbałyśmy o to, żeby ona się rozwijała i rzeczywiście to owoce do dzisiejszego dnia obserwuję, nawet czasem z takim po prostu aż osłupieniem. Chciałam powiedzieć, że kolejni kapłani wskazywali właśnie na kult miłosierdzia wtedy, kiedy jeszcze święta siostra Faustyna nie była ani błogosławioną, ani świętą. Już podsuwali właśnie ten wątek miłosierdzia, bo przyszły trudne lata i w tych trudnych latach to było dla mnie takim ogromnym wsparciem. No a dzisiaj, kiedy już mam troszeczkę więcej czasu, bo przeszłam na emeryturę niedawno, powiem, że możliwość uczestniczenia codziennie w Eucharystii porannej jest dla mnie taką niezmierną siłą, umocnieniem i nadaje sens mojemu życiu. Ułatwia mi potem kontakt nie tylko z samą sobą, ale i, bo zostałam sama w domu, pięcioosobowa rodzina jakoś po prostu podchodziła, jedni do, mam nadzieję, że do nieba, inni do swoich domów, dla swoich bliskich w tym codziennym życiu, niekoniecznie rodzinie, ale też i moim tutaj najbliższym sąsiadom. Ale chciałam jeszcze nadmienić parę słów, bo ojciec Więcek Robert mówił jeszcze w telewizji Trwam o bazylice i o pięknie bazyliki. Tu mi ukradł trochę, bo chciałam właśnie powiedzieć, że jak dla mnie samo piękno tej świątyni przemawia. Otóż jak ja podchodzę blichem do ulicy Kopernika, to już widzę pierwszy taki zwiastun w postaci krzyża otoczonego sercem. Potem wchodzę, a nad wejściem pod figurą Chrystusa, którą Ksawer Dunikowski wyrzeźbił, jest przepiękna, niewielka mozaika Chrystusa z przebitym sercem, z którego wytryska strumień obfity krwi. Już w przedsionku mamy przepiękną, dużą mozaikę ukrzyżowanego Chrystusa i rycerza, który kieruje włócznie w kierunku właśnie boku Chrystusa. Więc ta mozaika jest wstrząsająca nie tylko dla mnie, ale dla różnych małych dzieciaków, które kiedyś miałam okazję szkolić przy okazji właśnie opowiadania o tej mozaice. No i potem myślę, że jest wiele takich miejsc, które oddziałują na mnie. Chciałam powiedzieć, że jak się wchodzi do bazyliki, to te mozaiki, które są umieszczone pomiędzy filarami w głównej nawie, one inspirują do rozmaitych przemyśleń i odniesień. One są po prostu, myślę, tworzone przez artystę właśnie poprzez odnoszenie do serca Jezusowego, nawet do tych wezwań z litanii, bo jest i Samarytanin, a więc cierpliwe, wielkiego miłosierdzia. Potem jest Samarytanka. Potem jest syn marnotrawny, a więc gorejące ognisko miłości. I wreszcie Pan Jezus z grzesznicą, która została u jego stóp, a więc przebłaganie za nasze grzechy. I powiem, że dla mnie to jest coś niesamowitego, że ja w różnych momentach wpatruję się w to, ale oczywiście najpiękniejszy, najbardziej przemawiający to jest Jezus w głównym ołtarzu, wykuty z białego kamienia i wyciągający ręce, a widać jego serce, które przyciąga po prostu, a nad nim ogromny, piękny fryz, o którym też ojciec Robert wspominał, również z sercem Pana Jezusa i z tymi promieniami, które przyciągają z prawa i z lewa i to właśnie tych naszych świętych, począwszy od królowej Jadwigi i króla Jagieły, razem z nimi monarchów, a z drugiej strony świętych. I myślę sobie, jak właśnie staram się siedzieć bardzo blisko, tak żebym mogła bezpośrednio chłonąć te łaski, które płyną patrzenia na te wspaniałe elementy. I powiem, że to serce Jezusa dla mnie jest tym właśnie umocnieniem i wspaniałym takim, myślę, że drogą na tym moim ostatnim etapie życia. Daj Boże, żeby w tych trudnych czasach można było również i naszą młodzież pociągać do tego, ale myślę, że nie jest źle, bo bardzo dużo młodych również w tych eucharystiach codziennych uczestniczy i przystępujemy do sakramentów, bo dzięki Bogu cały dzień można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. No to tyle chciałam, przepraszam za gadulstwo moje, ale to przywara mojego dawnego zawodu i tego wzruszenia, że właśnie ta bazylika dla mnie jest taka bardzo, bardzo droga. Życzę wszystkim szczęść Boże i oczywiście wielu łask Chrystusa Miłosiernego, który jest dla nas natchnieniem.
Dziękujemy, Bóg Pani Magdaleno, dziękujemy za to świadectwo przede wszystkim. Ojcowie, bardzo proszę o słowo.
No, dla wielu osób rzeczywiście, tak jak dla pani Magdy, ta bazylika jest prawdziwym skarbem, są z nią związani i kiedy jest msza święta, na przykład o 9 czy o 11, 12:30, to jest bardzo wiele samochodów z różnych stron Krakowa. I rzeczywiście to, co pani powiedziała, że to wnętrze bazyliki też jest jakąś swoistego rodzaju katechezą. To piękno przemawia i myślę, że zawsze ważne jest to, żeby wszystkie nasze kaplice, świątynie miały piękne obrazy, piękne witraże, bo to piękno też nam pomaga w modlitwie, w skupieniu i ono też jest na większą chwałę Boga. Rzeczywiście artyści, tu jeszcze nie zostało powiedziane, że architektem tej bazyliki jest Franciszek Mączyński, który zaprojektował ponad 20 kościołów, między innymi bardzo piękny jest kościół też w Limanowej, Matki Bożej Bolesnej, ale już wspomniany przecież Ksawery Dunikowski, Karol Hukan i przepiękne stiukowe ołtarze, czy polichromia na suficie Jana Bukowskiego, czy też te wspomniane też mozaiki Leonarda Strojnowskiego. To byli wybitni artyści żyjący na przełomie XIX i XX wieku, bo styl kościoła to jest wczesny modernizm, ale też są elementy neobarokowe, też romańskie, więc wiele stylów tutaj architektury, ale tworzące bardzo piękną całość. Dziękujemy bardzo za telefon.
Dziękuję.
Jeśli można dodać też, proszę, pani wspomniała o bardzo, myślę, ważnej rzeczy, że ta bazylika, chociaż rzeczywiście jest fantastyczna, ja jestem też w tym kościele zakochany, znam go od wielu lat i jest mi bardzo bliski, ale poza tym, że ona jest piękna, poza tym, że rzeczywiście to, o czym mówił ojciec Marek, te wszystkie mozaiki, bardzo misternie zrobione, część z nich z Włoch została przywieziona, czyli one były robione w najlepszych pracowniach w Wenecji, tak. To wszystko sprawia, że jest to kościół architektonicznie wyjątkowy. Ale to, co jest najsilniejsze, to jest to, o czym powiedziała właśnie pani. Tu ludzie cały dzień przychodzą się modlić. Tu jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Tu jest spowiedź od 6 rana do wieczora. I ten kościół naprawdę żyje. Tutaj przez wiele lat na ulicy Kopernika, gdzie stoi bazylika, były szpitale. To było miejsce nadziei dla ludzi bardzo ciężko chorych, dla ludzi umierających, którzy czasem przychodzili, żeby się wyspowiadać, żeby się chwilę pomodlić w szlawrokach, w pantoflach takich domowych. To był naprawdę widok niezwykle ujmujący, widząc ludzi ewidentnie po chemioterapii czy z jakimiś poważnymi schorzeniami, którzy właśnie tu przychodzili, chociaż nie jest to jedyny kościół na ulicy Kopernika. Więc ta bazylika jest też miejscem niezwykle omodlonym w Krakowie. Ona jest zwana też konfesjonałem Krakowa, bo ta spowiedź przez cały rok, codziennie, tutaj ściąga oczywiście, tu nie ma parafii, więc tu ludzie, tak jak ojciec Marek mówi, przyjeżdżają z różnych stron Krakowa i spoza Krakowa, a zatem z jednej strony serce Boże przyciąga, a z drugiej strony właśnie serce Boże promieniuje na wielu ludzi, którzy tutaj odnajdują swoje ukojenie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja was pokrzepię, prawda? To jest właśnie jedno z tych haseł, które też w naszym prezbiterium tutaj widać i ono pokazuje, że poprzez piękną sztukę, poprzez wiele lat budowy tej świątyni, to jest, przypomnę, wotum narodu zbierane, fundusze były zbierane we wszystkich zaborach, kiedy Polska była podzielona i z 3 zaborów spływały tutaj fundusze na budowanie tego pomnika narodowego i wdzięczności sercu Bożemu za, jak się później okazało, za uzyskaną niepodległość. To jest miejsce wielkiej narodowej modlitwy i dlatego jubileusz, który będziemy obchodzić 11 czerwca, to jest nie tylko jubileusz jezuitów, to jest przede wszystkim jubileusz całego naszego narodu, bo tutaj cały episkopat 11 czerwca zbierze się i jego przewodniczący, arcybiskup Stanisław Gądecki, w imieniu narodu złoży odnowienie tego poświęcenia narodu sercu Pana Jezusa. To będzie wielki znak modlitwy narodowej w miejscu, w którym Boże Serce daje człowiekowi pokrzepienie.
Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewicę.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Ewa z Sopotu dzwoni.
Proszę Pani Ewo.
Proszę Ojca, proszę Ojców wszystkich. Dziękuję za audycję. Jestem wielką wielbicielką serca, zakochana od lat. Nie pamiętam, jak długo, chociaż żyję bardzo długo. Zostałam porażona tą miłością przez posługę ojca Mikruta, który naprawdę jakoś podprowadził nas, tych, którzy byli zainteresowani kultem, podprowadził nas dość daleko. Szkoda, że odszedł od nas i potem jakby trochę osłabła idea. Chodzi mi o co? Biskup Frankowski swego czasu powiedział na jednym z naszych czuwań, że serce Jezusa pokazało nam, czy przekazało nam, sam Jezus przekazał nam trzy prośby. Pierwsze przez Małgorzatę Marię Alacoque, że jego serce cierpi, bo jesteśmy daleko i nie znamy i nie wyrażamy miłości. Mówiąc pokrótce, drugie objawienie, które jest dopełnieniem świętej Faustyny Kowalskiej, serce miłosierne. Jestem miłosierny, możecie przychodzić do mnie ze wszystkim i wam to obiecuję, że jeżeli będziecie sami miłosierni, miłosierdzia to stąpicie. I trzecie objawienie Służebnicy Bożej Rozalii Cylekównie. Chcę królować w waszych sercach, chcę królować w waszych rodzinach, chcę królować w twoim życiu, w społeczeństwie, wszędzie. Idea intronizacji powstała wtedy też za przyczyną ojca Mikruta, bo tak dzisiaj słucham wypowiedzi ojców i prawda, my się możemy poświęcić, my możemy wiele chcieć, ale jesteśmy nieudolni. Natomiast mam doświadczenie, co się dzieje po intronizacji. To znaczy ja oddaję naprawdę serce Jezusowi i On ma prawo do mojego serca i On ma prawo do wszystkich rzeczy, które się dzieją w moim życiu i On mnie uzdania do wielu rzeczy, które, to znaczy życia w relacji z miłością. Życie moje bardzo się przemieniło. Ono ma sens. Ono ma treść i bardzo żałuję, że stajemy na poziomie właśnie kultu serca, Najświętszego Serca Jezusa, a nie idziemy dalej, żeby rzeczywiście każdy z nas oddał, żeby Jezus miał władzę, bo szanuje naszą wolność. Jeżeli mu się nie oddamy, to nic nie może zrobić. I o to proszę, żeby ewentualnie nie wiem, proszę, ja ciągle czekam na to, że wreszcie nadejdzie taki moment, że my, nasze rodziny... Ja jestem akurat w parafii, która już dokonała intronizacji. I my na 7 parafii, w czterech parafiach była intronizacja. Ale to, co mówił ojciec Mikrut, dopóki kapłani nie będą przygotowani, żeby nas poprowadzić dalej, żebyśmy byli zdolni dokonać intronizacji, to niewiele z tego będzie. I taka jest prawda. Taka jest prawda. Mhm. Ojciec Mikrut miał w zamyśle, już kończę.
Dobrze.
Ojciec Mikrut miał w zamyśle rekolekcje dla kapłanów, żeby oni nas pociągnęli bardzo, bardzo mocno.
Dziękuję. Pozdrawiam Panie Ewo, z Panem Bogiem. Ojcowie, bardzo proszę o...
Ja tylko powiem, że takim dopełnieniem encykliki Leona XIII z 1899 roku była encyklika Piusa XI, który bardzo wyraźnie mówił o Chrystusie Królu. Dodam, że w 1925 roku Chrystus został ogłoszony Królem Wszechświata i myśmy tutaj mówili o tym powierzeniu się Panu Bogu, o tym, żeby On królował w naszych sercach. I ja bym tutaj jakoś tak nie etapował, bo to, co powiedziała święta Małgorzata Mariala Kok, co Pan Jezus przez nią powiedział, jest do dzisiaj aktualne i my na różny sposób możemy Pana Boga, Pana Jezusa w tajemnicy Jego serca chwalić, wielbić, dziękować Mu, wynagradzać. Ja bym tyle powiedział.
Prosimy, halo.
Szczęść Boże, kłania się dziś.
Szczęść Boże, panu, prosimy.
Chciałbym po prostu nadmienić, takie mam skojarzenie, z cudownym medalikiem, gdzie umieszczone są dwa serca Maryi przebite mieczem i serce Pana Jezusa w koronie ciernowej z krzyżem. Czy to też jest łączność z kultem Bożego Serca i jak to bardzo jest rozszerzone w świecie? Przejdę na antenę.
Dobrze. Wszystkiego dobrego. Prosimy, ojcowie, bardzo proszę.
To ja powiem, akurat byłem na Ridley Back i rzeczywiście to połączenie serc Jezusa i serca Maryi, ono było bardzo obecne u wielu świętych w XIX wieku we Francji, u Jana Yda choćby. Też powstawały różnego rodzaju stowarzyszenia, które czciły serce Jezusa i serce Maryi, a bliższe nam, czyli to jest taki nurt w kościele francuskim, który też jakoś został rozpoznany w świecie, w wielu miejscach. Na przykład bliższy nam to jest choćby błogosławiony Karol de Foucault, który założył też małych braci serca Jezusa i także małe siostry. U niego też te dwa serca były czczone i też o sercu Maryi bardzo wiele wiemy od służebnicy Bożej siostry Łucji, to jest związane z objawieniami Matki Bożej w Fatimie, także sześć pierwszych sobót miesiąca. Te nabożeństwa, one w takim dwóch nurtach idą i bardzo się dopełniają.
Ja natomiast mam skojarzenie takie, że w wielu domach, jak tak odwiedzałem już jeszcze po kolędzie i tak dalej, to w wielu domach były dwa piękne obrazy. No, obraz serca Pana Jezusa i obraz niepokalanego serca Matki Bożej. Przyznaję, że wielokrotnie i na różne sposoby musiałem zwalczać pokusę, żeby poprosić o te obrazy, bo ja jestem zafascynowany, kiedy one, te dwa obrazy, czasami to jest kiczowate, czasami to jest takie, nie wiem, wydrukowane, oprawione, ale one w sposób niesamowity scalają całą rozmowę, jak ja tam próbowałem zagadnąć, o co tu chodzi. Okazuje się, że to od babci, że to od dziadka, że to tradycja rodzinna, że na ślub dostali, że razem się modlą. Ja myślę, że ten cudowny medalik to też takie, te nasze takie, no, domowe, rodzinne doświadczenia, kiedy obok serca Pana Jezusa jest serce Maryi. Mówi, że gdzieś to jest ten nasz zmysł wiary, że łączymy jedno z drugim w sposób nierozerwalny, że one biją razem.
Bóg zapłać. I kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże, z tej strony ksiądz Krzysztof z Podhala.
Szczęść Boże, proszę księdza, witamy.
Witamy co prowadzącego, ojców, gości. Proszę ojców, tak, jechałem samochodem i tak słuchałem waszej audycji i tak sobie pomyślałem. W księdze, w pierwszej księdze Samuela są takie piękne słowa w drugim rozdziale, gdzie Pan Bóg mówi: ustanowię sobie kapłana wiernego, który będzie postępował według mego serca i pragnienia. I myślę, że to są bardzo ważne słowa dla kapłanów XXI wieku. Mam na myśli, że jeżeli my, kapłani, nie będziemy wzorem dla tych młodych ludzi, dla w ogóle generalnie ludzi, to ten kult serca Jezusowego, choć jest bardzo żywy, można zauważyć tu na takich wioskowych parafiach wśród starszych ludzi, to niestety wśród dzieci jest to bardzo duży problem. Dzieci, tak jak ojcowie zauważali, niestety jest tak, że kończą kult serca Jezusowego na wypełnieniu 9 pierwszych piątków. No i później to wszystko jakby wygasa, umiera i nawet na katechezie jest trudno im to przedstawić. Może tak troszkę prześmiewczo można powiedzieć, że gdybyśmy mieli do czynienia z kultem komórki Pana Jezusa albo jakiegoś innego smartfona, to może byłby dla nich bardziej przejrzysty obraz. Jednak tak jak mówię na początku, musimy my kapłani pokazywać, że to serce jest wciąż żywe, że ono jest, że to serce jest sercem Kościoła, jest eucharystycznym sercem, które nieustannie bije, które nieustannie jakby promieniuje na każdego człowieka, oddziałowuje, jest to serce przepełnione miłością, serce, które jest bóstwa tronem, jak śpiewamy w godzinkach, czy modlimy się w litanii. I myślę też, że to jest taka bardzo dobra okazja do tego, to stulecie zawierzenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, by i kapłani zostali zawierzeni temu sercu, albo na nowo zawierzeni. Bo niestety widać, że wśród księży te pierwsze piątki tak się ograniczają do tego, że spowiadamy dużo, no bo jednak jest to dzień, kiedy ta spowiedź kwitnie. No i na tym zaprzestajemy. Jest litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa po mszy świętej, to jest wszystko, a myślę, że warto byłoby, żeby każdy kapłan poświęcał się właśnie Najświętszemu Sercu. I jako kleryk krakowskiego seminarium pamiętam, że wychowywaliśmy się właśnie u stóp Serca Jezusowego w naszej krakowskiej kaplicy. W seminarium jest właśnie figura Najświętszego Serca. I wpatrując się w to serce, powinniśmy nasze serca czynić tak, jak jest to serce, byśmy właśnie wypełniali to, czego Bóg pragnie, tak jak w Księdze Samuela jest. A co jest pragnieniem Boga? By każdy człowiek był zbawiony, by każdy człowiek poznał Boga i doświadczył Jego miłości. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.
Dziękujemy.
Niech będzie pochwalony Jezus.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Ojcowie, bardzo proszę.
Jeśli można, chyba nie mogę mówić długo, bo tu chyba koło mnie ojciec Marek siedzi i bardzo chciałby już zabrać głos, więc ja bardzo krótko powiem. Księże Krzysztofie, bardzo dziękuję za ten telefon, ponieważ dotknął ksiądz bardzo ważnej rzeczy. Świętość Kościoła w dużej części dokona się tylko wtedy, jeśli będziemy mieli świętych kapłanów. Żyjemy w trudnych czasach, żyjemy w czasach, kiedy to kapłaństwo, także to wizualne kapłaństwo w swojej świętości zostało bardzo mocno naruszone, nadeptane, w którym tożsamość kapłańska dotknęła także zdrady. To się oczywiście działo zawsze w historii Kościoła, natomiast ostatnio odczuwamy to bardzo mocno chyba wszyscy. I chciałem bardzo za ten głos podziękować, że nam, kapłanom, potrzebna jest odnowa. Nam, kapłanom, potrzebny jest nowy start. Może właśnie nam potrzeba nowego spojrzenia, żebyśmy wraz z ludźmi na nowo się w sercu Bożemu poświęcili i rozpoczęli może nowe życie. Nowe życie kapłańskie z naszymi nowymi parafiami, odnowionymi rodzinami, żebyśmy uwierzyli, że w tym bardzo dziwnym świecie, świecie, w którym zło bardzo często nazywane jest dobrem, kiedy czarne nazywa się białym i mówi się, że nie ma z tym żadnego problemu, żebyśmy byli przejrzyści, żebyśmy my jako kapłani byli tak, tak i nie, nie. Żebyśmy bardzo dobrze wiedzieli i potrafili odróżniać, czym jest dobro i czym jest zło i tego naszym ludziom i to naszym ludziom przekazywali. I żeby zawsze dobro i prawda, które wypływają właśnie z serca Bożego, czyli z miłości Jezusa do człowieka, żeby to nas tak naprawdę do głębi, nas kapłanów przemieniło. I jeśli nam by się to udało, jest szansa, że i uda się także powierzonym nam ludziom. Ojciec Marek.
Zostałem wywołany do tablicy. Ja tylko powiem, że no jest przepiękny list Benedykta XVI do kapłanów na rok kapłański 2009-2010 i on tam daje za przykład kapłana według serca Jezusowego świętego Jana Marię Wianeja. Więc lektura tego listu może być bardzo inspirująca. A od wielu lat uroczystość serca Pana Jezusa jest też czasem modlitwy o świętość dla kapłanów i my to robimy też w naszej bazylice. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I kolejny telefon. Prosimy bardzo.
To ja mogę mówić?
Tak, tak? Proszę.
Szczęść Boże ojcom i wszystkim słuchającym. Ja oczywiście jestem taką realistką.
Czyli, a kto mówi?
Elżbieta z Lublina.
Prosimy.
Z jakich swoich doświadczeń spowodowanych wiekiem i tak dalej, stąpam po ziemi. I bardzo mi się po prostu narzuca taka refleksja, dlaczego my się nie odwołujemy do cudu w Sokółce. Tyle było na ten temat mowy i to takiej bardzo konkretnej, bo przecież badania medyczne. Powinniśmy ten fakt przypominać i powiedziałabym nawet właśnie poprzez ten fakt ukonkretniać nasze naprawdę umiłowanie serca Jezusa. Jak pomyślałam przy okazji tych uwag o dzieciach i młodzieży, gdyby się pokazało nawet powiedzmy jakieś zdjęcia, czy przypomniało opisy, konkrety, to może bardzo głęboko przemówić do wyobraźni. Nie tylko dzieci, ale również i nas starszych, bo nam się wydaje, że my przyjmujemy Chrystusa tak jakoś w sposób duchowy, taki powiedzmy sobie, no taki właśnie cudowny. A my przyjmujemy właśnie ten element Jego konania, to znaczy utrwalony w sakramencie. To jest wielka tajemnica, może niezrozumiała, ale chyba po coś ten fakt zaistniał w Sokółce, w Legnicy, żeby nam coś w tym stuleciu niedowiarstwa, powiedziałabym wręcz no takiego po prostu potwornego nawet powiedziałabym chamstwa naszego, no niestety tak. Mówić o konkretach, to przemawia do człowieka. Podobnie jest jeszcze z czym innym. Jeszcze może na marginesie. Mówimy o niebie, o tym, co nas czeka, że to, prawda, i tak dalej. Dlaczego my nie przywołujemy tej książki, która mówi o tym niebie, prawda, która naprawdę ukonkretnia wizję ludzi, którzy tam dotknęli tej śmierci klinicznej. Oczywiście może moja uwaga jest taka, powiedziałabym, no nie taka wspaniała teologicznie, ale to jest bardzo istotny moment. I ta wyobraźnia skonkretyzowana i dziecka, i nas starszych może by zmieniła nawet stosunek do samego sakramentu, który my przyjmujemy. Ja się boję, że ta abstrakcja, która nam towarzyszy, właśnie oddala od istoty rzeczy. Może się mylę, nie chcę długo mówić, ale mówię to z serca i z własnej potrzeby. I dziękuję bardzo za wysłuchanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy Pani Elżbieta. Proszę bardzo, ojcowie.
No, serce Boże zawsze jest związane i wypływa z Eucharystii. I tak naprawdę tajemnicę Eucharystii nigdy do końca nie zgłębimy, nawet jak się skończy studia, my kapłani o tym wiemy, że to jest doświadczenie, przeżycie, które trzeba na kolanach. I tu nie chodzi o cuda, które są ważne, które są potrzebne, ale które nie są najistotniejsze, tylko najistotniejsze w tym wszystkim jest to, żeby, jak to mnie uczono, jak szedłem na teologię, pamiętaj, Robert, że teologię studiuje się na kolanach. I przyznaję, że to było jedno z bardziej zbawiennych myśli, która mi dała do tego, żeby dobrze studiować, przeżyć czasy studiów teologicznych, które zrobiłem. I tak naprawdę, kiedy teraz zajmuję się sercem Bożym, to ja najwięcej przyznaję szczerze, nie mam z książek, nie mam z tego, co czytam, reflektuję, tylko z tego, że klęczę. Że klęczę przed Panem Jezusem Eucharystycznym. Na szczęście, tak jak już wspomniał ojciec Leszek, tu w Bazylice mamy tą piękną możliwość adorowania Pana Jezusa w ciągu dnia. Mogę sobie wyjść z kolegium, przejść przez zakrystię i uklęknąć i posiedzieć po to, żeby przeniknęło mnie to, co rozumem nie jestem w stanie objąć. To, co w jakiś sposób mnie przerasta, to, co jak przyjmuję w czasie Eucharystii, wiem, że dotyka i przemienia mojego serca, nawet jak ja do końca nie wiem, w jakim wymiarze to przenika i przemienia. Także myślę, że ja zawsze mówię, że najważniejsze jest to, żeby trwać przy Panu Jezusie Eucharystycznym i w Sokółce, i w Krakowie, i w Warszawie, i w Rzymie, i gdziekolwiek indziej, przyjmować tego Pana Jezusa do serca jak najczęściej, bo to jest też idea kultu serca Bożego, żeby często przyjmować, żeby często go przyjmować do swojego serca. I myślę, że wtedy się dopiero zaczną tak naprawdę działać cuda niesamowite w życiu, które będzie się przemieniało. Znam ludzi, którzy codziennie przyjmując Pana Jezusa przemienili swoje życie na coś tak prostego, tak wspaniałego, że sam się dziwuję, że w taki sposób można żyć. Także zachęcam do Eucharystii, do adoracji Najświętszego Sakramentu i to prowadzi w sposób, no nie da się tego odłączyć do tego, żeby czcić serce Boże.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca.
Witamy.
Prowadzącego i gości księży w studia dostojnych. Chciałam powiedzieć, że słucham z uwagą i tak odniosę się do dwóch rzeczy, jeśli można. Jedna z pań powiedziała właśnie o tej intronizacji, a ja, dla mnie Chrystus jest zawsze królem wszechświata i mam taki obraz, właśnie o tym chciałam powiedzieć ojcom i księżom, że moja mama pracowała w szpitalu Dzieciątka Jezus. To w czasie powstania, potem po powstaniu wszystko tam jeszcze odgruzowywano, a potem przyszła władza nowa i zdejmowano obrazy z sal i z sal, w których operacyjnych i innych sal. Profesor Gruca powiedział, że nie da zdjąć, ponieważ rządzi tu Chrystus i ja, tak powiedział. Mama mi to powtarzała wiele lat temu. To było chyba w 48, czy którymś zdejmowano. I mama z magazynu można było brać, bo to zrzucano te obrazy po prostu tak sobie. A to ze 100 lat może te obrazy były wtedy przedwojenne, ale nie były jakieś piękne. Ksiądz jeden mówił, że bywa w domach i są różne. W każdym razie jest tam Chrystus, Król Wszechświata. Tym pięknym sercem otoczonym, brak mi słowa, w koronie, że tak powiem, cierniowej i jeszcze z krzyżem na górze. I ja mam to do dzisiaj. Właśnie wisi u mnie i ciągle o tym myślę, jak to było, że można było zdejmować takie obrazy i że ten obraz, cieszę się, że rodzice jakoś ochronili i że ja mogę patrzeć, modlić się i że jest to, trzyma w ręku kulę ziemską i z prawej berło. A jest to bardzo skromne, ale myślę, że jest jeszcze przedwojenny i tak właśnie ta tragedia tych miejsc, gdzie wisiały te obrazy i że tak zdejmowano i że tak w sumie bezczeszczono. I to wraca w innej formie teraz. A druga rzecz, jeśli księża pozwolą. Jeden z księży mówił o tym nowym, o beatyfikowanym chłopcu Acutisie. Zapomniałam imienia. Paulo Acutis chyba.
Karlo.
Chodzi o to, że ja ostatnio czytałam homilię Jana Pawła II, tak piękną, dotyczącą Stanisława Kostki. Dlaczego to pomyślałam? Też żył 18 lat. Był 20 lat starszy od Jana Kochanowskiego, ale nie, młodszy. I umarł mając 18 lat. I żeby tak umiejscowić i tą młodzież jakoś wrócić do tego kultu, bo on jest pochowany w Rzymie, pochodził z Mazowsza tutaj, z rodziny takiej szlacheckiej. Tak pięknie mówi w tej homilii święty Jan Paweł II o nim. A teraz jakby za moich czasów, jak byłam dzieckiem, to ja nawet byłam aniołem, jak było święto świętego Stanisława Kostki, chłopiec jeden przedstawiał świętego Stanisława Kostkę, śpiewaliśmy Witaj Kostko Stanisławie, Młodzieniaszku Piękny Wiebie. Dla nas to był przez wiele lat jakiś wzorzec osobowy, własny nasz, krajowy, jak to się mówi. Natomiast nie wiem, co się stało po Soborze Watykańskim II prawdopodobnie, ale przecież Jan Paweł II też go wspominał ciągle. A teraz w ogóle zachwycamy się Paulem Acutisem i słusznie, bo jest to nowoczesny, prawda, że tak powiem, błogosławiony, ale przecież mamy taki wzorzec. On mówił, że chciałby być jeszcze doskonalszy, pracował nad tym i doskonałym spoczywa w Rzymie, w kościele świętego Andrzeja, bo tam umarł. Natomiast jest tu nasz, że tak powiem, blisko Warszawy się urodził, w rodzinie szlacheckiej. I ja bym chciała, żeby to możliwe było powrót do tego, bo myśmy czcili bardzo młodzież świętego Stanisława Kostkę. I potrzebne są wzorce z innych krajów, ale dlaczego tak mało się o nim mówi? I to już koniec. I życzę wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Serdeczne
dzięki. Z Bogiem,
dzięki.
Pani Mario, bardzo dziękujemy. Bardzo proszę o odpowiedź.
Taka pierwsza rzecz, która mi się zrodziła, no Karlo to informatyk, no. On tak przemawia do młodych dzisiaj, którzy właściwie w tym siedzą. Dla nich to jest chleb powszedni, dla nich to jest codzienne życie. Może dlatego gdzieś tak chwyta. Ja miałem tą łaskę, nie wiedziałem o tym, że przez kilka lat widziałem Carlo, chociaż nie wiedziałem, że to święty chłopak jest. On przebywał na wakacjach u swoich dziadków. Ja tam też przebywałem, pomagając księdzu proboszczowi. Carlo był codziennie na mszy świętej. Kościół był pusty, przychodziły dwie babcie i Carlo na mszę świętą. Dlatego to jest dla mnie takie doświadczenie, że no Stasiu Kostka też no, codziennie komunii nie przyjmował, bo jak mu nie chcieli dać, to Matka Boża mu przyniosła komunię świętą. Natomiast tutaj młodzi ludzie potrzebują też współczesnych. My się staramy Stasia Kostkę jakoś promować. Ostatnio ojciec Marek napisał piękną książkę o Stasiu Kostce właśnie, jakby pani chciała. Myślę, że ojciec Marek jest zawsze gotowy do tego, żeby się dzielić swoją wiedzą i tymi dziełami sztuki, które robi w formie książek. Myślę, że trzeba szukać też takich przykładów, które przyciągają młodych. Nie o to chodzi, żeby ich zachwycały, żeby ich nie wiadomo co robiły, tylko że no właśnie to, co cały czas mówimy, uczymy się języka, żeby przemówić do młodych, którzy mówią takim językiem i my musimy się go nauczyć i my chcemy się go nauczyć, a Carlo myślę, że zachowując to, co jest tradycją, czyli ta częsta spowiedź, codzienna Eucharystia, codzienna komunia święta i tak dalej, uczy nas, że to tradycyjne można połączyć z tym, co nowoczesne i z tego naprawdę wychodzi niesamowita, wspaniała taka mieszanka świętości dla młodych.
No, warto tylko dodać, że o świętym Stanisławie Kostce, oprócz oczywiście książki ojca Marka, którą gorąco polecam, bo jest naprawdę świetna, i też zostały inne rzeczy opublikowane, jak na przykład komiks, który się znakomicie rozchodzi. On dociera do ludzi młodych, bo takie, jak my to mówimy, język obrazkowy dzisiaj bardzo przemawia. Także ojciec Przemysław Wysogląd, który ten komiks narysował i przygotował, pokazuje właśnie Stanisława Kostkę jako jakiego przyjaciela takiego z podwórka, ze szkoły, ktoś bardzo normalny, kto jest obok nas i widząc po liczbie egzemplarzy, która się rozeszła, po licznych dodrukach tego komiksu, no niesamowicie to chwyciło. I stało się to, o czym właśnie ojciec Robert mówił przed chwilą, o znakomitej, fantastycznej postaci, która kształtowała i zresztą do dzisiaj patronuje ministrantom chociażby i wielu innym grupom młodzieżowym. Pojawił się człowiek, który chociaż żył paręset lat temu, no jest jednym z tych młodych ludzi. Tylko był pokazany, jest pokazany nowym językiem i myślę, że to jest chyba tajemnica mowy współczesnego świata, bo ideały, wspaniałe postaci z historii my mamy. To nie ma co do tego wątpliwości. Młodsi, tak jak Carlo, łatwiej przemawiają, bo oni już mówią, urodzili się i mówią tym językiem współczesnym. Natomiast tamtych trzeba przetłumaczyć na nowy język. My się staramy i myślę, że każdy, ktokolwiek miałby pomysł, jak na przykład Stanisława Kostkę, czy któregokolwiek innego z wielkich świętych historii, przełożyć, mówiąc brzydko, przetłumaczyć na współczesny język świata, byłoby to genialne. Dlatego róbmy, co możemy, jeżeli mamy jakiekolwiek pomysły, a my tak właśnie zrobiliśmy ze Stanisławem Kostkiem, naszym współbratem. Chcieliśmy go jakoś współcześnić, powstały też różne ruchy tutaj jezuickie, którym święty Stanisław Kostka patronuje, także on jest żywy, aczkolwiek, no właśnie, urodził się paręset lat temu, no i ma przez to pewną trudność, ale staramy się go jakoś uwspółcześnić.
Dziękuję. Prosimy, kolejny telefon. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Mariusz z Wrocławia. Słuchamy. Ja mam takie pytanie mam i pozdrawiam i dziękuję, że takie, ja to kocham naprawdę i chciałem podzielić się swoją taką informacją. Chciałem zapytać taką odpowiedź. Chodzi mi o Drogę Krzyżową. Chodzi mi, jak mamy kochać Drogę Krzyżową, dlatego że słyszę teraz, wchodzimy do kościoła, krzyż jest i żegnamy się. Chodzi mi o to, że jak my w kościele zachowujemy się. Wiemy dokładnie, że Pan Jezus na krzyżu został ukrzyżowany i Żydzi go ukrzyżowali. I teraz pytanie jest, kto go kaleczy, skąd tyle tych bębnów jest w kościele, tych krzyków jest, jak kochamy Pana Jezusa. I to mnie to ciekawe właśnie, jak my uczymy teraz młodzież, jak my będziemy to pielęgnować i kto kaleczy Pana Jezusa. I to mnie naprawdę boli, że naprawdę, że jest teraz Wielki Piątek jest i słyszę jakieś gitary w kościołach, jakieś bębny i to jest okropne naprawdę. Pan Jezus został ukrzyżowany na krzyżu i teraz musimy pokutować. I są inne wiary, które bardzo kochają i Pan Jezusa bardzo doceniają, że nie ma żadnych ucztów takich, na przykład jakichś takich zabaw. A nawet jest pokazane, jest takie świadectwo, jest taki zakonnik Elia we Włoszech, pracuje mu się Pan Jezus się objawił, zrobił zdjęcie i to jest taki w habicie jest i to jest nowe odbicie Pana Jezusa. I Pan Jezus mu powiedział, ma już dosyć tych profesorów i teraz chce, aby na tej ziemi, aby się pochylić do ludzi biednych, aby pokazać tych biednych, tych chorych, dzieci, starsi ludzie potrzebują trochę pokory. I tak samo Pan Jezus jest na krzyżu i tą pokorę trzeba dać. Nie słyszymy, że w kościele jakiś bębny z Afryki to wchodzi, to kultura jest i my tą wypędzamy z naszego kochanego kraju, z Polski, wypędzamy Pana Jezusa. I pytanie jest, kto Pan Jezusa teraz zabija? I naprawdę dziękuję za ten program, naprawdę i pozdrawiam i z Panem Bogiem i życzę mi dużo miłości do Pana Jezusa i do ludzi.
Dzięki Panie Mariuszu.
Ja?
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę ojców.
Ja tak krótko powiem, no kaleczymy Pana Jezusa wtedy, kiedy nie dowierzamy, kiedy grzeszymy, kiedy nie dowierzamy Jego miłości, a czcimy Pana Jezusa, kiedy umiemy kochać, służyć. Ja znam choćby siostry Albertynki, które prowadzą od ponad 30 lat przytulisko na Malborskiej tutaj w Krakowie i dla mnie to są osoby święte. Tydzień tam mieszkać, dawać świadectwo o takiej hojnej miłości, no to rzeczywiście dla mnie jest takim wielkim, wielkim świadectwem i my w kościele tworzymy tak jak te mozaiki w naszej bazylice są z tysięcy takich małych kwadracików, to każdy z nas jest jakoś wpisany w tę wielką mozaikę kościoła, który jest ciałem Chrystusa, kościoła, który pielgrzymuje, kościoła, który nieustannie się nawraca, szuka świętości, kościoła, który nieustannie też potrzebuje oczyszczenia. To tyle.
No i Pan Jezus, to dzisiejsza niedziela nam, znaczy jeszcze niedziela nam mówi, bo mamy z jednej strony uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Na pewno grali, na pewno śpiewali, tańczyli. To była wielka, ogromna radość, jak mówi przekaz ewangeliczny. I w liturgii już później słowa mamy od razu opis męki i śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Myślę, że trzeba to w jakiś sposób zachować pewną dozę równowagi, mądrości w tym wszystkim, bo można ranić też poprzez forowanie swoich tylko myśli, swojego sposobu patrzenia. Można ranić innych, którzy troszeczkę inaczej myślą, czy inaczej podchodzą do takiej czy innej sprawy. Ja, zanurzając się w sercu Bożym, zanurzam się poprzez ranę, która została zadana włóczniom żołnierza i wierzę, że w tej ranie jest miejsce dla każdego, i każdy tam może przyjść i w Wielki Piątek i w inny dzień roku może przyjść i powiedzieć, że kocham Ciebie Panie Jezu, przebacz mi moje grzechy, przebacz mi moją głupotę czasami też, przebacz mi moje złości, ale jestem przy Tobie, bo wierzę, że bez Ciebie nic nie mogę zrobić. I tutaj no, to się łączy z tym, że no, też wybieram Go jako mojego Pana, jako mojego Zbawiciela, a to jednocześnie jest niczym innym jak zadośćuczynieniem, wynagrodzeniem, złączeniem się z Panem Jezusem w tym, co ja robię. Młodzi robią to inaczej, starsi robią to inaczej, członkowie ruchów charyzmatycznych robią to na swój sposób, wspólnoty Żywego Różańca na swój sposób. Myślę, że bogactwo Kościoła, bogactwo liturgii Kościoła, bogactwo duchowości Kościoła mówi nam bardzo wiele o tym, że cierpiącego Chrystusa na wiele sposobów adorujemy, czcimy i że chcemy się z nim połączyć, tym jego cierpieniu, na tyle, na ile każdy z nas może, na ile ma pokory, na ile też ma wolności. I tu myślę, jest taki dobry kierunek, żeby każdy wedle swoich zdolności, wedle swoich umiejętności, wedle swojego też patrzenia, wychowania, tego, co się nauczył, żeby podejmował ten trud bycia przy Panu Jezusie, nie zabijania go, ale bycia z nim.
Prosimy, halo?
Witam serdecznie, mówi Lucyna z Płocka.
Szczęść Boże, Pani Lucyna.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo za piękną audycję i powiem nieskromnie, trzecia stolica Polski, były głosy z Krakowa, przepiękny głos Pani Magdaleny, Pani Maria z Warszawy i teraz nieskromnie powiem z Płocka. No, świętej Faustynie objawił się Pan Jezus 90 lat temu, obchodziliśmy niedawno rocznicę objawienia się Jezusa Miłosiernego, ale chciałabym też przy okazji do poczetu tych wielkich kobiet, wielkich dam, czcicielek serca Pana Jezusa na dworze królewskim Pana Jezusa, jak święta Małgorzata Maria Lacock, święta Faustyna, dołączyć świętą Urszulę Leduchowską. Wiem, że jest piękna litania napisana przez świętą Urszulę Leduchowską i jednocześnie chciałabym właśnie zapytać ojców, bo ja w przeglądając archiwa rodzinne po świętej pamięci mojej teściowej, która chodziła do szkoły sióstr Urszulanek w Pniewach i osobiście znała świętą Urszulę Leduchowską, znalazłam właśnie taki obrazek, akt poświęcenia sercu Jezusowemu. Właśnie chyba to był z tego okresu, którego jubileusz będziemy w tym roku obchodzić, stulecia, 1921 rok, ale tam był akt poświęcenia rodzin sercu Jezusowemu. I chciałam ojców serdecznie poprosić o... A jeszcze jedno mam króciutkie pytanie o takie powiązania duchowe i spotkania, bo święta Faustyna w dzienniczku wspomina, że objawił jej się święty Andrzej Bobola. Klasztor, w którym mieszkała w Płocku, sąsiaduje przez Miedzę z najstarszą szkołą w Polsce, liceum imienia marszałka Machowskiego. W tym roku będziemy obchodzić 840 lat od powstania tej szkoły i uczniem tej szkoły był święty Andrzej Bobola. No a pani, która mówiła o właśnie o świętym Stanisławie Kostce, że taki słaby kult, to chcę powiedzieć, że w Płocku, w naszej diecezji, kult świętego Stanisława jest wciąż żywy i prężny. Młodzież, dzisiaj mamy święto młodzieży, więc chciałam powiedzieć, że młodzież we wrześniu na rocznicę śmierci świętego Stanisława pielgrzymuje z Przasnysza, gdzie pod Przasnyszem urodził się właśnie święty Stanisław Kostka i tam oni pielgrzymują, modlą się w miejscu urodzenia, w tym kościele, gdzie urodził się święty Stanisław Kostko. Dziękuję serdecznie, wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, szczególnie czcicieli serca Pana Jezusa i zakończę tylko takim wezwaniem, które właśnie siostra Faustyna napisała w czerwcu, miesiącu poświęconym sercu Pana Jezusa. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Ufamy Tobie. Wszystkich Bóg serdecznie zapłać. Pozdrawiam. Szczęść
Pani
Boże.
Lucyna, szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Ja pisząc litanię, właśnie poszukałem tych świętych, którzy mówią o sercu Pana Jezusa i między innymi mam wypisaną tutaj świętą Urszulę Leduchowską i ona w 1920 roku założyła zgromadzenie sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego i rysem charakterystycznym jej duchowości jest oddawanie czci sercu Jezusa w ścisłym związku z kultem Najświętszego Sakramentu i rzeczywiście rzeczywiście można powiedzieć, że jej pisma duchowe należą do najwznioślejszych pism mistycznych, jakie zostawili po sobie czciciele serca Jezusa. Pani też wspomniała o świętej siostrze Faustynie. Otóż siostra Faustyna też była w naszej bazylice w 1936 roku na uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pozdrawiamy panią bardzo serdecznie.
A ten akt to prawdopodobnie jest akt zawierzenia rodzin sercu Pana Jezusa z 1951 roku, o którym wspominaliśmy w audycji, w telewizji. To kardynał Wyszyński za bardzo wielką namową i lobbowaniem naszego czcigodnego ojca Józefa Andrasza.
Bardzo dziękuję. Drodzy ojcowie, kilka minut do końca naszej audycji pozostało. Temat, który podejmujemy i pewnie go nie dokończymy, serce człowieka w sercu Boga, on jest związany z jubileuszem takim podwójnym, czyli setnej rocznicy konsekracji Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie i setnej rocznicy oddania narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 29 maja ten jubileusz konsekracji i 11 czerwca z udziałem Episkopatu Polski to ważne wydarzenie, odnowienie aktu oddania. Bardzo proszę o takie słowo też podsumowania, komentarza, może ewentualnie uzupełnienia tego, czego nie udało się powiedzieć, a co jest może istotne.
Dla mnie najistotniejsze w tym całym naszym jubileuszu, w tym trwaniu, jest to, żebyśmy naprawdę przylgnęli do serca Pana Jezusa. Żebyśmy chcieli, ale to, tak jak mówiłem, w akcie osobistego poświęcenia, później w akcie poświęcenia małżeństwa, rodziny i tym akcie fundamentalnym, który będziemy czynić 11 czerwca, gdzie będzie poświęcenie całej Polski, ale też i to będzie w każdej parafii, pójdzie specjalny list episkopatu do każdej parafii w Polsce, żeby wieczorem to się odbyło, żeby to był nie akt na zasadzie, bo wszyscy robimy, bo tak każe biskup albo coś w tego rodzaju, tylko żeby każdy z nas z serca i nasze rodziny z serca i wspólnoty z serca podjęły ten trud, bo tak naprawdę jak mnie zapytano, ojcze, co z tym jubileuszem, to ja mówię nie co z tym jubileuszem, tylko co po jubileuszu. Co dalej, jak to rozwinąć, jak iść w tym kierunku, o którym rozmawialiśmy, w kierunku młodych, w kierunku odnowy kultu serca Bożego, połączenia go z kultem Bożego Miłosierdzia, w kierunku w jakiś sposób promowania świętych ludzi, świętych postaci, osób, które znamy, ucząc się cały czas języka dziś, do tego, żeby przemawiało. I no o to się modlę każdego dnia w Bazylice, kiedy jestem, żeby właśnie, tak jak tu padło już, żeby zakrólowało to serce, nie w sensie zakładania nam koron na głowy, tylko w sensie, żeby nasze serca zaczęły bić tak jak jego serce.
Myślę, że to, co powiedział ojciec Robert, jest kluczowe, to znaczy się uroczystości różnego rodzaju, jubileuszy, obchodów, no mamy sporo. Natomiast my od samego początku chcielibyśmy, żeby ten jubileusz był inny, dlatego że on coś w nas zmieni. Właśnie to, co mówił ojciec Robert, pytanie jest nawet nie o to, czy my ten jubileusz tak czy inaczej przygotujemy, czy będzie taka czy nie inna asysta, czy będą takie czy inne konkretne obrzędy, ale czy my rzeczywiście, bo to ma być święto tak naprawdę wszystkich Polaków, czy my naprawdę zrobimy coś, co nas przemieni. My dzisiaj tutaj wiele wątków poruszaliśmy w tej rozmowie. Mówiliśmy o ludziach młodych, mówiliśmy o sztuce, mówiliśmy o różnych indywidualnych przeżyciach, mówiliśmy o spowiedzi. To wszystko gdzieś w tajemnicy serca Bożego się znajduje. Pytanie jest, co zostanie nam z tego na dłużej. Myślę, że to, że te uroczystości, oczywiście to są także uroczystości, z których my, jezuici, jesteśmy dumni, bo to się u nas tu dzieje, ale w te uroczystości będą włączeni wszyscy biskupi. To jest niezwykła okazja, żeby zrobić taki narodowy rachunek sumienia, żeby popatrzeć na to, co nam się może nie udało przez te 100 lat, a zwłaszcza w ostatnich czasach, ale zarazem, żeby zobaczyć, gdzie my rzeczywiście możemy pójść, odejść może od takich różnych abstrakcji, pomysłów, wielkich planów, ale zobaczyć właśnie po prostu, jak dzieli się miłość w naszych domach, jak dzieje się miłość w naszych zakładach pracy, w naszych wspólnotach zakonnych, w naszych parafiach między księżmi. Tutaj ksiądz dzwonił z Podhala, który mówił o odnowie duchowieństwa. Myślę, że są bardzo ważne rzeczy, które my byśmy bardzo chcieli i myślę, że też chyba o to się szczególnie modlimy w tej chwili, żeby nie był to pusty jubileusz, ale żeby była to jakaś droga przemiany naszego kraju. My żyjemy w strasznych warunkach, jesteśmy strasznie pokłóceni w tym kraju, w naszym. Wszyscy ze sobą walczą, każdy ma rację, nikt nie chce drugiego słuchać. Mamy mnóstwo tych różnych naszych narodowych grzechów. Jeśli serce Jezusa ma być sercem, które jedna, które przyciąga do siebie, tak jak mówiliśmy, chociażby w tym słynnym fryzie w prezbiterium Bazyliki w Krakowie na ulicy Kopernika, kiedy wszystkie stany przychodzą do Jezusa, żeby odebrać od Niego siłę i energię do lepszego życia. Zróbmy to samo. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, ludzie się modlą. To jest rozmodlony Kościół. Tutaj mamy bezpośrednią 24 godziny na dobę. Jest transmisja na YouTubie, na kanale. Tu się zawsze można połączyć. W ciągu dnia jest Najświętszy Sakrament wystawiony, więc zawsze można w ciągu dnia na Najświętszy Sakrament, nawet przez internet, bo mamy pandemię, mamy tutaj bardzo dziwne warunki zewnętrzne. Można tu zawsze trafić. Wykorzystajmy to jako szansę na jakieś narodowe rekolekcje i powrót do tego, co było ideałem 100 lat temu. Do tego, by poświęcić siebie, poświęcić nas, nasze rodziny, nasz kraj, naszych rządzących i przede wszystkim nas samych, Bożemu sercu, żebyśmy byli po tych rekolekcjach, po tym jubileuszu, chociaż troszeczkę inni.
No, ja powiem dzisiaj, patrząc wiele, wiele razy, tak zatrzymywałem się przy figurze Chrystusa, którą wyrzeźbił Ksawer Dunikowski, jego otwarte ramiona przyjmujące wszystkich i no, chciałem modlić się o to, żeby nikt nie przechodził obojętnie wzdłuż tego kościoła, idąc ulicą Kopernika, ale żeby w jego sercu zrodziło się pragnienie, żeby wejść do tego świętego miejsca, pomodlić się w tej przestrzeni, żeby każdy człowiek uspokoił tam przy Panu Jezusie swoje serce. A więcej informacji w ogóle o obchodach naszej setnej rocznicy poświęcenia Bazylki Serca Pana Jezusa można przeczytać na stronie www.ampolska.co.
Bardzo dziękuję ojcom za takie nadgryzienie tego tematu, mówiąc kolokwialnie, tematu serca Pana Jezusa, bo on jest no, tak szeroki, jak pojemne i kochające to serce jest. Zachęcamy do tego, żeby tego kultu się trzymać i żeby go w sobie nieustannie odnawiać. Bardzo dziękuję ojciec Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Dziękuję serdecznie, ojcze.
Bardzo dziękuję. Dobrej nocy.
Dziękuję. Ojciec Robert Więcek, dyrektor Krajowej Apostolstwa Modlitwy w Krakowie. Dziękuję, ojcze.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I ojciec Marek Wójtowicz, kolekcjonista, również współpracownik Apostolstwa Modlitwy. Dziękuję, ojcze, serdecznie.
Dziękuję bardzo, ojcu, za współpracę.
Dziękuję z Panem Bogiem. Dziękuję Państwu również za telefony, za głos, który jest istotną częścią zawsze naszych rozmów niedokończonych, zarówno w tej części i w telewizji Trwam, jak i w Radiu Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.